Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, minęła 10.06, jest prawie 10.07, a więc pora porozmawiać o ludziach i pieniądzach w naszym cyklicznym programie w Radiu Gdańsk. A dzisiaj w naszym studio Piotr Górski, prezes zarządu firmy Gdańskie Młyny, Maciej Kuźmicz, inicjatywa firm rodzinnych i Mateusz Szymański, ekspert Solidarności. Dzień dobry panu. Zaczniemy od bardzo negatywnych informacji. To wcale nie chodzi o to, że ciągle pada, ale Gazeta Prawna napisała taką pogłębioną analizę tego, gdzie jest w tej chwili Polska B. Czyli to, co nam się kojarzy z tą gorszą częścią kraju, ze słabszym rozwojem gospodarczym. I jest bardzo nieprzyjemna konstatacja dla mieszkańców północnej Polski, że przestaje być ważny podział wschód-zachód, że tak naprawdę Polska B zaczyna być na północy. Najbardziej takim symbolicznym, czy miejscem, gdzie najbardziej widać to zapóźnienie gospodarcze, jest, uwaga, zachodniopomorskie, zaraz potem kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, ale także pomorskiemu się dostało. Pomorskie wcale nie rozwija się tak dobrze, jakbyśmy tego oczekiwali, ale u nas jest Trójmiasto. I Trójmiasto jest ośrodkiem, który rzeczywiście jest takim motorem napędowym całego regionu. Nawet jak region rozwija się wolniej, to cała reszta korzysta z tego, że jest Trójmiasto. Żeby nie być gołosłownym, żeby nie tylko mówić w sferze takiej opisowej, w 2002 roku PKB na mieszkańca województwa zachodniopomorskiego to było 99% średniej krajowej. Czyli przeciętny szczecinianin wytwarzał, czy przypadało na niego mniej więcej tyle, co na przeciętnego Polaka. Uwaga, w ciągu 15 lat to jest już mniej niż 85% tej średniej krajowej. Czyli widać niemalże załamanie tego, co się działo w zachodniopomorskim. Nie tak straszne załamanie, ale też bardzo wyraźne, rzędu 7% jest w kujawsko-pomorskim, więc tu jest bardzo wysoka zmiana. Nieco mniej mamy też tego PKB na Pomorzu, ale tu jesteśmy na poziomie 95%. Także dane związane z bezrobociem. W tej chwili w Polsce są dwa regiony, gdzie mamy dwucyfrowe bezrobocie. To jest warmińsko-mazurskie i właśnie kujawsko-pomorskie. I jak tak czyta się te dane, przypomnę, to jest z końca ubiegłego tygodnia dziennik Gazeta Prawna, to chyba jest to sprzeczne z tym, jak sami postrzegamy Pomorze, naszą sytuację. Skąd ta taka głęboki dysonans między twardymi danymi, a naszym przekonaniem, jak tu jest świetnie?
Nasze przekonanie to wynika z jakby z tego historycznego takiego podziału. A zawsze tutaj, szczególnie w rejonie aglomeracji trójmiejskiej, te wszystkie wskaźniki wypadały na tle Polski bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście te dane, o których pan mówił, one pokazują jakby odwrócenie tego historycznego podziału. I jak się zastanowić, bo ja zrobiłem sobie taką konstatację, to rzeczywiście nawet w takiej obserwacji tych rejonów tej dawnej Polski B, to widać, że one się rozwijają. Ja niedawno miałem okazję być na otwarciu dużego elewatora firmy Wipasz, zlokalizowanego przy granicy ukraińskiej. No i żeby tam się dostać, poleciałem samolotem do Rzeszowa, tam wziąłem samochód i byłem zaskoczony jakością dróg w tym rejonie. Nie byłem, jak mówię, tam jakieś 15 lat, a więc pamiętam, jak to było 15 lat temu i jak to jest teraz. I ta obserwacja jakby potwierdza to, co jest w tych danych zaprezentowanych. I to powinno jakby być jakimś powodem do refleksji, co trzeba zmienić w tych takich planach inwestycyjnych Polski, w podziale środków, żeby jednak się w innych rejonach znowu nie powtórzyła sytuacja z dawnej Polski B.
Myślę, że to jest, też patrząc na to, jak Polska się rozwija, to jest efekt bezpośrednio polityki rozwoju, która jest prowadzona dość konsekwentnie od kilkunastu lat i korzystania z funduszy strukturalnych. Przecież tak naprawdę Polska Wschodnia, rozumiana jako 5 województw, to jest beneficjent osobnego programu operacyjnego od dwóch perspektyw finansowych. To są miliardy euro. To są dziesiątki miliardów euro, które tam poszły. I to bardzo dobrze, bo to był region, który tego bardzo potrzebował. Z jednej strony można powiedzieć, że to świetnie, że oni się rozwinęli i że nadal się rozwijają. I te potrzeby oczywiście są duże. Z drugiej strony można powiedzieć, że warto się zapytać, czy takie tereny jak na przykład właśnie zachodniopomorskie, i nie mówimy o biegunach wzrostu o dużych miastach, takich jak Szczecin, mówimy o Koszalinie, mówimy o tych wszystkich miejscowościach, które są pomiędzy, mówimy o infrastrukturze. Nie wiem, czy państwo mieliście ostatnią okazję jechać ze Szczecina do Gdańska, więc najwygodniej ze Szczecina do Gdańska jedzie się teraz autostradą przez Toruń. Tak to wygląda dzisiaj, bo ta droga ze Szczecina do Gdańska jest po prostu dziś substandardowa, a tam jest duży ruch. Patrząc na Polskę Wschodnią, tamte inwestycje i w drogi, w tę twardą infrastrukturę są duże, a będą jeszcze większe, bo przecież mówi się o drodze z północy na południe Unii Europejskiej, która ma łączyć te wszystkie województwa.
Tak, ona jest Via Carpatia. Tak.
Dokładnie, Via Carpatia, forsowana bardzo mocno. Czy to dobry pomysł, czy zły pomysł, to prawdopodobnie się okaże już po budowaniu, ale dziś można powiedzieć, że to na pewno generuje ruch, na pewno generuje biznes na tych terenach. I nie mówimy tu tylko o wielkich wykonawcach, ale o tym wszystkim, co dzieje się naokoło. No, budowa drogi to jest bardzo duży biznes. Również naokoło dostawców, mniejszych firm, sklepów.
Obsługi ruchu.
Patrząc na zachodniopomorskie, patrząc na kujawsko-pomorskie, to są takie miejsca, gdzie faktycznie być może tych inwestycji było trochę mniej. Na pewno te regiony nie miały dedykowanego programu tylko dla tych województw. I nie mówimy tu o regionalnych programach operacyjnych, bo każde województwo Polski takie miało i ma. I to oczywiście są pieniądze, które te województwa wydają zgodnie z potrzebami, ale mówimy o programie, który jest dedykowany do takich miejsc. Wydaje mi się, że polityka strukturalna będzie się zmieniała w tę stronę, żeby raczej zaspokajać potrzeby nie tyle regionalne, ale raczej punktowo. Tutaj padło pytanie, gdzie jest Polska B. Można dziś powiedzieć, że Polska B geograficznie właściwie jest trudna do narysowania. To raczej jest Polska tych biegunów wzrostu i tych terenów, które są gorzej skomunikowane. I tu nie mówimy tylko o drogach. Mówimy też o internecie szerokopasmowym, o dostępie do usług, o takich elementach, które decydują dziś o rozwoju. No przecież inwestor, jeżeli ma wybierać Rzeszów i między Rzeszowem a terenami gdzieś właśnie pod Szczecinem, pod Koszalinem, to myślę, że się zastanowi, prawda?
I wybierze Rzeszów.
Tego nie wiem, ale jest prawdopodobne, że i port lotniczy, i duże pieniądze zainwestowane w Dolinę Lotniczą w okolicach, i duże pieniądze zainwestowane w internet szerokopasmowy, przecież to był bardzo duży program w perspektywie tej poprzedniej unijnej, na pewno zaprocentowały. Oczywiście, że one nie wszystkie się przełożą na wzrost dzisiaj, ale to jest na pewno duże ułatwienie. Paradoksalnie, patrząc na Polskę B, jeżeli można by się zapytać, gdzie ona jest, to ja nie wiem, czy ona jest na północy, ale jeżeli się popatrzy na mazowieckie, i na ten taki klin mazowiecki, który wchodzi między, tam właściwie dochodzi do wschodniej granicy, Siedlce i wszystko, co jest na wschód od Siedlec, to tam tak naprawdę jest jeden z największych kłopotów rozwojowych dzisiaj, bo tereny okoliczne i województwa okoliczne te pieniądze mają, a Mazowsze takich specjalnych funduszy nie otrzymało.
Słyszymy Mazowsze, myślimy Warszawa i to
dokładnie.
Jest...
Dokładnie, ale pytał pan też, ja bym tu jeszcze dokończył, pytał pan też, dlaczego tego nie widzimy, że niby jesteśmy Polską B, bo jesteśmy w dużym mieście, mamy dostęp do infrastruktury, mamy dostęp bezpośrednio do usług, tak naprawdę można zaryzykować to, że Gdańsk tak naprawdę jest miastem bardzo europejskim i już czy jesteśmy tu, czy jesteśmy w Amsterdamie, czy jesteśmy w Warszawie, nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, bo te najważniejsze usługi są i one są bardzo fajnie dostępne.
A jak to z punktu widzenia związkowca wygląda?
Znaczy ja bym spojrzał na ten problem nawet troszkę szerzej, wyszedł poza Polskę Północną, ale generalnie rzecz biorąc problemem Polski jest taki nierównomierny rozwój w obszarze nawet jakiegoś regionu. To mamy duże ośrodki, które zasysają jakby kapitał ludzki, kapitał inwestycyjny.
Metropolie po prostu.
Tak, pozostawiając peryferia bez jakiegoś pomysłu na rozwój. Jeśli chodzi o Polskę Północną, to pewnie takim regionem właśnie będzie, takim obszarem będzie Trójmiasto, które zasysa z tych trzech wręcz województw, czy nawet czterech. I pozostawiając te pozostałe obszary bez jakiejś konkretnej wizji rozwojowej, patrzę na Mazury, nie widzę pomysłu dzisiaj na Warmię i Mazury poza turystyką. Szczecin, te rejony zachodniopomorskie, może przemysł stoczniowy, bo o tym się mówi, ale na przykład na Kujawsko-Pomorskie też jako takiej wizji nie ma, a mówiąc na przykład o Podkarpaciu, tam dziś już wiemy, kojarzymy to bezpośrednio z przemysłem lotniczym i tego brakuje. Teoretycznie strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego próbuje takich pomysłów, takich klastrów szukać, tworzyć je w poszczególnych regionach. Przykładowo Bydgoszcz czy w ogóle Kujawsko-Pomorskie mogłoby być takim ośrodkiem kolejowym czy nawet przemysłu transportowego ogólnie. Ale to jeszcze wszystko przed nami i tutaj trzymam kciuki za to, żeby jednak rozwijać Polskę całościowo, nie regionalnie, nie jakoś metropolitalnie, bo jest to szkodliwe. Zresztą mamy też raporty, które mówią o 100 miastach w Polsce, którym grozi taka zapaść społeczno-ekonomiczna. I to są miasta zazwyczaj były wojewódzkie, z których wiele ludzi wyemigrowało, w których w ogóle zakłady pracy, miejsca pracy zniknęły. I jest to duży problem, nie wolno na pewno tego tracić z oczu.
Ale chyba nie jesteśmy Polską B, tak jak mi się wydaje. I myślę, że tutaj bardzo.
Pocieszamy się, panie Macieju?
Nie,
może
pocieszamy
w ogóle nie mówmy
się
o takich podziałach typu Polska A, Polska B.
Nie pocieszamy się. To tak to wygląda, jeżeli ktoś podróżuje i widzi, jak tak naprawdę, jaki ma dostęp do tych usług, ale też jaki jest dostęp biznesu, jaka jest żywotność biznesu, to wydaje mi się, że nie jesteśmy Polską B. Natomiast są regiony w Polsce, gdzie dużo trudniej jest ten biznes prowadzić. Właśnie ze względu na to, że zamawiając dostawy, będziemy czekali dłużej ze względu na gorszą jakość drogi. Tak? No to jest istotne, jeżeli idzie o element biznesowy. To, czy ktoś jest blisko, czy daleko od autostrady, też ma duże znaczenie. To, czy ma internet szerokopasmowy, czy to łącze się rwie, to też jest ważne. Przecież tak naprawdę dzisiaj, jeżeli idzie o przemysły kreatywne, o programistów, to oni mogą pracować właściwie w każdym miejscu na świecie. W każdym, każdym. Jest pytanie, czy mają dobry dostęp do infrastruktury i czy chcą tam pracować. Więc jeżeli ktoś by sobie wymarzył klaster technologiczny w Kościerzynie, czy na przykład w Koszalinie, czy na przykład we Włocławku, to oczywiście, że może go zrobić.
Pytanie, ile pytanie, tam będzie firm pytanie, zrzeszonych i tak dalej.
Tak,
tutaj wśród przyczyn, o których mowa, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jednak następuje to takie zapóźnienie gospodarcze północnej Polski, podawane są przez autora tego materiału, czy analityków, z którymi rozmawiał, dwa elementy. Po pierwsze, no nie ma tutaj bogactw naturalnych, nie ma takiego naturalnego zaplecza przemysłowego i tego po prostu brakuje. No ale po drugie, że jednak błędy popełniono przy podziale wojewódzkim w reformie w 99 roku, że te regiony nie są równo silne. Tak to wtedy zostało zrobione, że bardzo mocno rozwija się na przykład Dolny Śląsk, a to Kujawsko-Pomorskie czy Zachodniopomorskie obarczone no, takimi terenami trochę rolniczymi, Zachodniopomorskie byłymi PGR-ami, że ten potencjał regionów już na wejściu nie był równy. To zmieniać te granice województw,
ale
czy inaczej
nigdy nie
działać?
Będzie równy. To tak naprawdę te granice możemy wytyczyć jak się nam podoba i zmieniać.
A zawsze będą różnice,
dokładnie.
Tak?
Zawsze duże miasta będą naturalnymi magnesami. Jeżeli gdzieś jest tych aglomeracji więcej, to ten region będzie rozwijał się po prostu prędzej. Nic dziwnego, że tak jak pan mówił, na Warmii i Mazurach trudno się doszukać innego pomysłu niż turystyka. No bo tam tak naprawdę dużych ośrodków miejskich, jako takich może oprócz Olsztyna, faktycznie
nie ma.
I czy będzie? No raczej nie będzie, bo chcemy, żeby to tak wyglądało. Pytanie, czy każdy region musi mieć ten sam pomysł na rozwój? I tutaj ta odpowiedź nie jest podobna.
Jak rozwijać Pomorze, panowie?
Znaczy, akurat o Pomorze to nie trzeba się specjalnie martwić, dlatego że aglomeracja, tak jak pan powiedział przed chwilą, trójmiejska, jest jedną z silniejszych w Polsce i ona niejako emanuje na całe Pomorze. Pytanie jest, co zrobić z tymi rejonami jak zachodniopomorskie, czy Koszalin i Słupsk, bo tam jest jakiś problem i trudno znaleźć jakąś rozsądną rozsądną ścieżkę rozwoju, tak? Bo tak jak pan powiedział, chociażby ta nasza szóstka droga, ona w tym połączeniu równoleżnikowym praktycznie nie działa. Ona jest zapchana, czyli Trójmiasto ma połączenie z resztą kraju tak naprawdę dobre, tylko autostradą A1. Z północy na południe, a ze wschodu na zachód to połączenie jest po prostu tragiczne. Wystarczy wyjechać albo w stronę Szczecina, albo w stronę Olsztyna, to się przekonamy, że to po prostu jest istotny hamulec do jakichś takich kontaktów w te dwa kierunki. To się pewnie zmieni, bo zarówno w jedną stronę, jak i w drugą trwają inwestycje, ale to jest perspektywa z tego, co pamiętam, 2-3 lat.
Oczywiście, a poza tym nie wiem, czy państwo próbowaliście też na przykład jechać pociągiem do Szczecina ostatnio, bo jeżeli idzie o połączenie Trójmiasto, Gdańsk, Warszawa, to tutaj to są 2,5 godziny, 2,40, jeżeli idzie o połączenie do Szczecina, no to jest prawie 5, a może nawet ponad 5 godzin. Biznesowo to jest oczywiście realne, możliwe, ale pytanie, czy ktoś, kto będzie miał robić interesy w Warszawie czy w Szczecinie na przykład, wybierze to, gdzie jest mu łatwiej, czy nie? No to są dość oczywiste tematy. Tak, pamiętajmy,
to samo,
że...
To samo dzieje się w drugą stronę. W kierunku Olsztyna mamy ten sam problem, też nie ma kolei, nawet nie mówię szybkich, ale przyzwoicie szybkich. I zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli nie mamy polityki przemysłowej w danym regionie, bo na Warmii i Mazurach to pewnie byłoby trudne. Jest problem z drogami, to inwestujmy w kapitał ludzki. Zapewniajmy dostęp do edukacji, żeby tam byli ludzie, którzy przyciągną biznes nie ze względu na to, że są tanią siłą roboczą, ale przyciągną ze względu na swoją wiedzę i umiejętności. To jest bardzo ważne i o tym zapominamy też często.
Znaczy to, z tym bym się nie zgodził, bo mam przykład swojego syna, który niedawno odwiedzał jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, tak powiem tytułem wyjaśnienia, a niedawno odwiedzał z powodów zawodowych Politechnikę Białostocką i był zaszokowany wyposażeniem Politechniki Białostockiej w porównaniu z tym, co jest na Politechnice Gdańskiej. Te pieniądze unijne włożone w tę Politechnikę Białostocką, one naprawdę były potworne, bo to jest potwornie duże, bo widać istotne różnice w sprzęcie, w każdym aspekcie edukacji.
To myślę, że się zgadzamy, skoro takie inwestycje są realizowane, to jak najlepiej, dobrze, ale widzimy, że one dopiero zaczynają przynosić pewnie pierwsze efekty.
Tak.
To jest długofalowy proces.
No być może tak naprawdę to pytanie, jak rozwijać Pomorze i jak rozwijać te regiony, które faktycznie tych pieniędzy dostały mniej albo nie miały specjalnego programu, może faktycznie ta współpraca między regionami powinna być dużo bardziej intensywna. Przecież dzisiaj tak naprawdę nie trzeba jeździć, żeby współpracować, tak? To też jest istotne. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli idzie o kapitał ludzki, o ludzi. Jeżeli idzie o zachodniopomorskie, to tam na pewno bardzo dużym wyzwaniem jest to, że tam było sporo PGR-ów i tam spore tereny faktycznie borykają się cały czas z tym, żeby ci ludzie mieli umiejętności i faktycznie działo się tam coś więcej oprócz produkcji rolnej, która dzisiaj jest zupełnie inaczej rentowna niż 25-30 lat temu. Tak, zupełnie inne kierunki tego rozwoju.
Zwróćmy uwagę, co się dzieje, jakby na przykład, jeśli patrzymy na przyszłoroczny budżet państwa i patrzymy na Fundusz Pracy, gdzie bardzo ważny moim zdaniem element rozwoju rynku pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, jest obcinany o połowę. I tu o czym pan mówi, mamy tereny zapóźnione, były PGR-y, gdzie masa ludzi dziś jest po prostu bierna zawodowo, nie uczestniczy w rynku pracy. Tego typu instrumenty, jak właśnie podnoszenie umiejętności, kwalifikacji, przeszkalanie ludzi, to powinien być bardzo, bardzo ważny element właśnie budowania kapitału ludzkiego, a to się nie dzieje, wręcz przeciwnie, widzimy, że następuje jakiś regres, środki, które mogłyby temu sprzyjać, są obcinane. Więc tutaj państwo, czy nie dostrzega, nie chce zobaczyć pewnych procesów, bo z jednej strony mamy młodych ludzi, którzy szkolą się na politechnikach, mają...
Może, przepraszam, jest ryzyko, że te pieniądze na szkolenia to czasami są po prostu przepalane. Bo czasami są.
Ale to nie znaczy, że musimy z tego rezygnować, tylko musimy po prostu lepiej to nadzorować, kontrolować, żeby te pieniądze właśnie nie przeciekały przez palce do jakichś firm, mówiąc kolokwialnie, krzaków.
Ja myślę, że też, jeżeli idzie o politykę rozwoju, bo to jest taki bardzo duży kontener, do którego się wszystko mieści, my się też bardzo dużo uczymy. Przecież my wszyscy pamiętamy 10-12 lat temu moment, kiedy te pieniądze unijne trafiły na rynek. to dla średnich i małych firm, jeżeli idzie o szkolenia, to była bardzo trudna sytuacja w sensie konkurencyjnym. To się teraz zmienia w tym sensie, że to wsparcie będzie trochę inne i to wsparcie raczej ewoluuje w stronę ułatwienia warunków działania niż takiej bezpośredniej dotacji. Czy to lepiej? No, wydaje nam się, że już na tym etapie chyba trochę lepiej, bo wszyscy wiemy, że oczywiście można fantastycznie je wydać, ale nie zawsze tak się dzieje.
Przypomnijmy, dziennik Gazeta Prawna opisał sytuację, w której pewne negatywne zjawiska w gospodarce widać szczególnie na północy i stawia pytanie, czy Polska beton nie jest ta na północy, a już nie na wschodzie. Natomiast patrząc na salda demograficzne, na Pomorzu mamy coraz więcej mieszkańców w ciągu ostatnich lat. Tutaj wewnętrznie prawie 4000 ludzi przybyło, natomiast rzeczywiście i w warmińsko-mazurskim, i kujawsko-pomorskim, i zachodniopomorskim tam mamy odpływ pracowników. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mateusz Szymański, Maciej Kuźmicz i Piotr Górski, a do dyskusji i naszych gości wrócimy po przerwie reklamowej.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji o ludziach, pieniądzach i rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Maciej Kuźmicz, Piotr Górski i Mateusz Szymański. Mamy bardzo ciekawe dane dotyczące tego, co się dzieje na rynku pracy w całej Unii Europejskiej. W drugim kwartale, jak podał Eurostat, zatrudnienie w Unii wzrosło o 0,5 punktu procentowego, tymczasem w Polsce jest to prawie 1 punkt procentowy, 0,8 dokładnie, czyli szybciej zatrudniamy niż przeciętna w Unii. Natomiast z drugiej strony pojawia się pewien spór chyba między analitykami. Z jednej strony aż 37% polskich przedsiębiorstw przemysłowych deklaruje, że ma kłopot z zatrudnieniem pracownika, że nie mogą znaleźć ludzi, że jest to bariera rozwojowa. A z drugiej strony fakt, że wynagrodzenia nie rosną bardzo szybko, pokazuje, że firmy sobie z tym problemem radzą. I teraz jest pytanie, czy my mamy jakąś lukę w statystykach, czy jednak mamy to zatrudnianie na czarno, czy może jest tak, że te pensje będą rosły, ale dopiero za chwilę, a może Ukraińców jest więcej niż szacowaliśmy? Skąd się bierze ta jednak pewna niespójność? Ogromne deklaracje, brakuje pracowników, brakuje. Z drugiej strony nie do końca widać, żeby była taka ostra walka o tego pracownika na poziomie płac. Czy może jest? Jak to związkowcy widzą? Mateusz Szymański.
Na ten problem trzeba było spojrzeć pewnie z kilku różnych perspektyw. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to fakt, że dziś już nie są dostępni pracownicy, których łatwo zrekrutować. Więc to może być ta bariera, o której mówią pracodawcy. Dlatego, że rośnie zatrudnienie, ale zaczyna ono powoli rosnąć wśród grup osób, które do tej pory były często nieaktywne zawodowo. Bo jak musimy pamiętać o tym, że wskaźniki zatrudnienia czy wskaźniki aktywności zawodowej w Polsce są bardzo, bardzo niskie w porównaniu do Unii Europejskiej. Przykładowo wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce wynosi 53,9% tak ogółem. Co sprawia, że ponad 40% osób, które potencjalnie mogłyby pracować, nie pracują. I są to ludzie, do których pracodawcy muszą dziś docierać, a jest to zdecydowanie trudniejsze niż jeszcze jakiś czas temu. Druga rzecz, na pewno pracownicy z Ukrainy temu też sprzyjają, że jednak presja płacowa jest niższa niż mogłaby być. Wydaje mi się też, że na presję płacową wpływa kwestia braku układów zbiorowych w Polsce. Tego, że jakby potencjał negocjacyjny pracowników jest dosyć niski.
Niskie są także, pracownik mniej wywalczy, tak?
Tak, druga rzecz jest też taka, że wskaźniki jakości zatrudnienia w Polsce nie są zbyt wysokie. Patrzę w szczególności na pracowników młodych, z których co druga osoba w wieku do 35 roku życia pracuje na różnego rodzaju umowach czasowych. Więc okej, poprawiają się wskaźniki zatrudnienia, spada bezrobocie, ale jednocześnie mamy pewne rezerwy w postaci tych osób, które są nieaktywne zawodowo i dopiero wracają na rynek pracy. I tu znowu pojawia się kwestia Funduszu Pracy i przeszkalania, doszkalania tych osób. Ale także jeszcze mamy potencjał w postaci niskiej jakości zatrudnienia, choć tutaj też pewien promyk nadziei się pojawia, dlatego że rośnie liczba zawieranych umów o pracę. Tutaj Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega troszkę mniej łamania tych standardów zatrudnienia, omijania przepisów prawa pracy, co może w przyszłości także skutkować tym, że presja płacowa będzie powoli rosła.
Panowie, jest problem z pracownikami, czy nie ma problemu z pracownikami?
Problem z pracownikami jest. To znaczy, ja bym nie powiedział, że aż w takim stopniu, że jest to bariera do dalszego rozwoju. Natomiast szczególnie na tych stanowiskach, gdzie nie są wymagane duże kwalifikacje, tylko czyli do prostych prac, no coraz trudniej jest znaleźć pracownika, który chciałby przez dłuższy czas tę pracę wykonać. I wbrew temu, co pan mówi, ja chętnie podpiszę umowę o pracę, natomiast w wielu przypadkach mam do czynienia z taką sytuacją, że pracownika, którego się znajduje, po 2-3 tygodniach, on mówi, nie, mnie się już ta praca nie podoba, gdzieś tam coś innego znalazłem i tak dalej. Także jest trudno, natomiast nie jest to bariera jeszcze, bo trzeba też pamiętać, że przedsiębiorstwa, w tym ja się przygotowuję do czegoś takiego, po to, żeby nie mieć tej dużej rotacji pracowników, bo to nie pozwala jakby porządnie prowadzić biznesu,
wtedy,
a tylko po prostu rodzi dodatkowe koszty. No, przygotowują się do robotyzacji, tak jak w moim przypadku. Już jest, mamy na ukończeniu gotowe projekty robotyzacji, żeby te najprostsze prace całkowicie wyeliminować, no i wtedy w ogóle nie będzie problemu.
To jest ciekawe, co pan powiedział. Znaczy, tutaj jakby na dwa elementy bym chciał zwrócić uwagę. Pierwszy to robotyzacja, czyli dowód na to, że trudności jakby ze znalezieniem pracowników wymuszają na przedsiębiorcach
innowacyjność.
To jest na pewno dobre. A druga rzecz, już tak wyłapałem to, gdy pan mówił, że ci pracownicy na przykład rekrutują się, a po jakimś czasie uciekają. Mhm. Przedsiębiorcy jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że muszą konkurować wysokością wynagrodzenia. To jest zupełnie nowa sytuacja dla nich i być może też dlatego mówią o tej barierze. Dla nich to jest bariera, że pojawia się nowa sytuacja.
Ja nie wiem, czy przedsiębiorcy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby konkurować ceną pracy. Są, oczywiście, że są, tylko dzisiaj, tak jak mówimy o wskaźniku, o którym pan powiedział, ja nie wiem, czy to jest tak, że 40% osób, które mogłyby podjąć pracę, nie pracuje. Jeżeli ktoś próbował znaleźć pracownika, szczególnie do małej albo średniej firmy, to wie, jakie to jest trudne w długim okresie. I to wcale nie dlatego, że ludzie, nie wiem, nie mają kwalifikacji czy coś takiego, tylko bardzo często po prostu nie chcą przychodzić do pracy. Wolą tę pracę zmieniać często. Dla pracodawcy to jest kłopot, to jest wyzwanie, bo przyuczenie bardzo często takiej osoby, szczególnie w firmach mniejszych, to jest czas. A to jest zawsze koszt, który jest...
Właśnie to chciałem powiedzieć. To są właśnie dużo wyższe koszty. Natomiast czy pracodawcy nie są przyzwyczajeni? Są przyzwyczajeni do konkurowania również ceną. Natomiast z drugiej strony każdy pracodawca musi sprzedać swój produkt. W związku z tym ma gdzieś pewne ograniczenia kosztowe. I to nie jest tak, że ja mogę zapłacić każde pieniądze, byle tylko ludzie mogli u mnie produkować. To jest tak, że ja mam gdzieś swój poziom cen i ci, którzy ode mnie kupują, decydują de facto o tym, co ja mogę w zakresie płac zrobić.
Bardzo często ci sami, którzy przychodzą do pracy, prawda?
Bo tak jest.
Akurat w pana przypadku
tak jest.
To jest jeden do jednego. Mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, że dzisiaj tak naprawdę mamy w dużej mierze rynek pracownika. Jeżeli idzie o ludzi, którzy mają trochę wyższe kwalifikacje, być może w tych najprostszych pracach mniej, ale mamy rynek pracownika w dużej mierze. I to bardziej pracownicy dzisiaj dyktują warunki niż pracodawcy. Pytanie, jakie ten pracownik ma alternatywy, bo on nie patrzy na wynagrodzenie tylko z perspektywy tego, że zarobi, nie wiem, na przykład 1000, 2000, tylko patrzy na budżet domowy. A w budżecie domowym oprócz tego, że jest wynagrodzenie, znajduje się cała reszta zasiłków, dodatków, które są istotne w tym momencie. I widać, że już nie mówię o 500+, ale mówię bardziej o tym, że widać, że ludzie może nie tyle kombinują, tak? Ale zastanawiają się, jakby zoptymalizować to, ile muszą pracować. I
co jest zrozumiałym zjawiskiem.
Ale oczywiście,
prawda?
Że tak, oczywiście, że tak. To też oznacza, że pytając o to, czy jesteśmy w Polsce A, czy w Polsce B, generalnie jesteśmy w zupełnie innej Polsce, jeżeli idzie o rozwój. To znaczy, zdecydowanie nie jest to rynek pracownika, gdzie ludzie zabijają się o pracę, bo nie mają za co żyć. Takich przypadków jest naprawdę dużo, dużo mniej niż było. To jest na pewno duży plus. Na pewno też wyzwaniem jest to, żeby ci ludzie chętnie podejmowali pracę i jakoś w niej wytrwali, bo to, że pojawiło się dużo pracowników z Ukrainy na rynku, myślę, że nie jest podyktowane tym, że chcemy akurat zatrudnić jako przedsiębiorcy pracowników z Ukrainy, tylko tego, że Polacy części pracy po prostu nie chcą wykonywać za żadne pieniądze. I tutaj patrząc na to, jak firmy czasami rozpaczliwie rekrutują, ktoś mówi, no dobra, ale to za takie pieniądze do takiej pracy to ja na pewno nie będę
szedł. Ale ten wątek finansowy jest bardzo ważny, bo napisał do nas jeden ze słuchaczy. Ja przypominam, że czekamy na SMS-y pod numerem 603060606. I tak ironicznie, w ironicznym tonie, problem z pracownikiem. W ubiegłym tygodniu mój kolega był na rozmowie w jednym z banków, na rozmowie o pracę. Praca w centrali banku, propozycja pracodawcy 2800 zł brutto, śmiech. Niech pracodawcy się nie dziwią, bo są sami sobie winni takim.
No właśnie, może się zapytamy o zakres obowiązków w takim razie.
Nie, a ja wrócę na inną rzecz.
To jest zawsze minus SMS-a, że nie ma tych wszystkich elementów, natomiast...
My nie możemy zapominać o tym, że poza Gdańskiem, poza centrami dużych miast są także peryferia. I jeżeli mówimy o sytuacji ogółem w całym kraju, to musimy pamiętać, że mówimy o pewnej średniej. I tam te wskaźniki aktywności zawodowej będą zupełnie inne i zupełnie będą inne realia niż w miastach,
i
w dużych ośrodkach.
Inne wynagrodzenia.
Nie możemy tego tracić z perspektywy, analizując rynek pracy ogólnie.
Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Górski, Mateusz Szymański i Maciej Kuźmicz. Teraz krótka przerwa reklamowa.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Ludzie i pieniądze, a w naszym studiu Mateusz Szymański, Piotr Górski i Maciej Kuźmicz. Teraz będzie o tym, czym obywatele Ukrainy pracujący w Polsce są zadowoleni, czy są niezadowoleni. Agencja zatrudnienia Mr. Job przeprowadziła badanie satysfakcji z pracy pracowników z Ukrainy. I co się okazuje? Były takie obawy, że jak będą ułatwienia wizowe w Europie, to bardzo dużo Ukraińców wyjedzie do Francji, do Niemiec. Jak się okazuje, może nie jest to aż tak duże zagrożenie. Aż 75% badanych Ukraińców pracujących w Polsce planuje tu zostać. I co ciekawe, co drugi planuje zostać w Polsce dłużej niż 2 lata. A 73% badanych zadeklarowało, że chcieliby pracować w Polsce co najmniej rok. I oczywiście może rok, 2 lata to nie są jakieś bardzo długie okresy, ale to wskazuje, że jednak na pewną stabilizację, chociaż minimalną, i pracodawcy, i ci Ukraińcy, którzy u nas pracują, mogą liczyć. To znaczy, że polski rynek jest aż tak atrakcyjny, a może ta perspektywa wyjazdu do Niemiec nie jest aż tak łatwa i oczywista. Jak panowie myślicie, z czego to się bierze?
Kwestia kultury, kwestia odległości na pewno gra dużą rolę.
Podobieństwa języka?
Dokładnie, też, myślę, że też. To jest istotne. Ale dla nas to są bardzo dobre wiadomości. Ukraińcy są dobrymi pracownikami. Zależy im na pracy jako takiej. To jest dobra jakość. I tak jak mówiliśmy wcześniej, no, wypełniają bardzo często tę lukę, gdzie Polacy nie chcą pracować, albo nie mają wystarczająco dużo bodźców, albo po prostu nie mają ochoty. Więc to jest jak najbardziej okej. Są miejsca, gdzie tych pracowników faktycznie brakuje. Trochę chyba to przypomina też te ruchy migracyjne Polaków. Przecież tak naprawdę wyjeżdżaliśmy albo tam, gdzie było łatwiej językowo, tak? I angielski znało więcej osób niż na przykład hiszpański,
wierski. Czy niemiecki.
Czy niemiecki, dokładnie, ale ten rynek pracy otworzył się troszkę później. I więcej Polaków pewnie, jakbyśmy dziś sprawdzili, pracuje w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, niż w Hiszpanii, czy we Włoszech. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj jest podobny mechanizm, co dla nas akurat jest bardzo fajne.
Bo... Akurat wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest bardzo wysokie bezrobocie, więc też jakby uwarunkowania też, rynkowe tak, są inne,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak. Natomiast to są dobre wieści i to są dobrzy pracownicy, bardzo porządni, którzy mają też bardzo określony cel. Oni przyjeżdżają tutaj faktycznie zarobić, ale jest chyba też takie zjawisko z tego, co rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, że oni często się osiedlają, często zostają, przynajmniej na dłużej. To jest dobra jakość życia, to jest powrót do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli tak naprawdę o tym, że to jest kraj, Polska, który jest całkiem nieźle rozwinięty dzisiaj i oferuje bardzo fajny standard życia, z prawem, z bardzo dobrymi regulacjami. Także tutaj myślę, że to dobry kierunek.
Ja myślę, że tak długo jak na tej Ukrainie będzie tak jak jest, czyli relatywnie niskie tempo rozwoju, do tego niebezpieczeństwa związane z jednak z otwartym konfliktem zbrojnym, no tak długo możemy na tych ludzi liczyć. Natomiast w dłuższej perspektywie, jak się ta gospodarka zacznie ukraińska stabilizować, no to pewnie część z tych, którzy dzisiaj są w Polsce, będzie chciała wrócić. Czy dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście duża część tych, którzy pracują w Polsce, no przyjeżdża tutaj na dłużej. Nie na 2 miesiące, nie na 3, ale na rok, 2 lata, a niektórzy nawet na dłużej.
Tak, badania pokazują, że duża grupa tych osób to są osoby zwykle młode, dobrze wykształcone. Więc dla naszego rynku pracy na pewno są to osoby bardzo cenne. I tu też bym sobie życzył, żeby państwo miało jakąś kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Polski, żeby wychwytywać te talenty, których na naszym rynku pracy brakuje i żeby ich w jakiś sposób skłaniać do tego, żeby oni tutaj zostawali. To, o czym pan powiedział, także fajnie. Znaczy, to pokazuje, że Polska staje się jednak takim atrakcyjnym państwem. Znaczy, państwem, które też dokonało pewnego skoku cywilizacyjnego i jest atrakcyjne dla migrantów. Też co ciekawe, tak patrząc nawet z polskiej perspektywy, ci Polacy, którzy wyjechali, też powoli zaczynają wracać. To także dobry sygnał. Zdaje się, że 2016 rok to był pierwszy rok, w którym mieliśmy pozytywne saldo migracji od czasów II wojny światowej, czyli więcej osób do Polski przyjechało niż wyjechało. To się dotychczas nie zdarzyło. To napawa optymizmem, ale tutaj rzeczywiście zgadzam się z tym, co mówi pan prezes, że dużo z tych osób może w przyszłości wyjechać i musimy już dzisiaj zacząć się zastanawiać, jak ich tutaj zatrzymać, bo na pewno bez pielęgniarek, lekarzy, informatyków ukraińskich może być nam bardzo trudno w sytuacji starzejącego się społeczeństwa.
Ale my tak mówimy bardzo często ukraiński, ukraińska i odmieniamy ten przymiotnik przez wszystkie przypadki. A może powinniśmy zacząć też myśleć w tej chwili o Białorusinach na przykład, a może powinniśmy myśleć o Hiszpanach, Portugalczykach, czy tak naprawdę patrzenie na obywateli tak zwanej starej Unii, że przyjadą do nas do pracy, to jest science fiction i z przyczyn między innymi ekonomicznych jest to
niemożliwe. Będzie działo? Dzisiaj już nawet widać pierwsze dane, też chyba w Dzienniku Gazecie Prawnej, że Hindusi stają się atrakcyjni, znaczy my stajemy się dla Hindusów atrakcyjni, dla Chińczyków, osób z Bangladeszu. Pewnie Hiszpanie,
Azja.
Hiszpanie, Włosi też pewnie z czasem zaczną dojechać. Ukraińcy byli w szczególnej sytuacji. Po pierwsze te bariery, mniejsze bariery kulturowe, językowe, także szczególna sytuacja polityczna. Konflikt na Ukrainie znacznie zbliżył Polskę do Ukrainy, więc to też sprawiało, że łatwiej było im przedwjeżdżać do naszego kraju. Z Białorusią nie jest jeszcze tak łatwo, ale to też pewnie będzie ulegało zmianie w przyszłości.
No, znaczy, to jest piękno Unii Europejskiej, że ten przepływ osób, towarów i usług jest jednak swobodny. I to jest zdobycz, która tak naprawdę, to, że możemy porozmawiać o tym, czy przyjadą ci, czy tamci, to jest naprawdę coś, co jest wielką, wielką wartością. To jest jednak ta wartość integracji, która jest najistotniejsza, a nie pieniądze europejskie jako takie. Natomiast czy będą przyjeżdżali Włosi, Niemcy i Hiszpanie? Pewnie tak i przyjeżdżają, ale myślę, że będą przyjeżdżali po pierwsze do dużych miast. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, pytanie, jakiej pracy będą szukali. Myślę, że w Gdańsku, nie szukając daleko, oni są. I Włosi, i Hiszpanie, i Niemcy, i Brytyjczycy. To są najczęściej programiści. Najczęściej są to ludzie z sektora bardzo szeroko pojętego IT, który faktycznie bardzo szybko rośnie. I oni będą tu przyjeżdżali, ale oni będą przyjeżdżali tu tak samo, jakby przyjeżdżali do hinduskiego Bangalore, czy przyjeżdżaliby do na przykład do Berlina, gdzie ta praca jest i czeka. I oni są bardzo, bardzo potrzebni. Jeżeli idzie o taką zwykłą pracę, tę prostą pracę, o której rozmawialiśmy, to myślę, że tutaj migracja Hiszpanów czy Niemców jest trudno wyobrażalna. To bez wątpienia.
Ja tylko powiem jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli mówimy o tych Ukraińcach i badaniu Work Service, ono obejmuje osoby legalnie przebywające na terenie naszego kraju. To podstawowa rzecz. Jest masa osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju, których praca jest, są wyzyskiwani. Mamy takie sygnały ze strony naszych kolegów z Ukrainy, z organizacji WOST, którzy zgłaszają, że tutaj w Polsce dochodzi do nadużyć w tym zakresie.
Nawet w wiadomościach Radia Gdańsk dzisiaj opowiadaliśmy o takiej historii spod Słupska, gdzie na 70 chyba Ukraińców przebywających w jakimś zakładzie, 63 nie miało żadnych dokumentów.
Więc pamiętajmy, że właśnie ta moneta ma dwie strony i dlatego mówię o tej kontroli państwa nad migracjami. Tu chodzi o to, żeby zabezpieczyć tych ludzi po pierwsze, a po drugie także, żeby nie dopuszczać do dumpingu socjalnego, który też jest niedobry z perspektywy nas, Polaków. Bo te osoby sprawiają, że płace właśnie wtedy nie rosną. Więc to ma dwie strony.
opłaca się ściągać w tej chwili pracowników z daleka, czy jednak robotyzacja, jak mówił pan prezes Górski?
Ja myślę, że jedno i drugie, bo jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście robotyzacja zmniejsza konieczność zatrudniania. Natomiast no, do wykonywania określonych działań no, potrzebni są ludzie. I myślę, że tak jest i tak będzie. Pan mówi o Białorusi. Rzeczywiście, my używamy tego, mówimy Ukraińcy, ale rzeczywiście powinniśmy myśleć o innych. Ja u siebie w firmie mam też doskonałego fachowca z Białorusi, który pracuje już ładnych parę lat u mnie i nie wygląda na to, żeby chciał wracać do siebie.
No i bardzo dobrze. Jeżeli jest nawet dłużej niż 2 lata, to bardzo dobrze. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnijmy, Piotr Górski, prezes Gdańskich Młynów, Maciej Kuźmicz, Inicjatywa Firm Rodzinnych i Mateusz Szymański, ekspert Solidarności. A ja dziękuję państwu. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.